Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 31 przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. No i tak to jest, że w Radiu Kraków Kultura spotykamy się po to, żeby porozmawiać. Porozmawiać o muzyce, o fascynacjach, o utworach. A dzisiaj w studio jest ze mną Jakub Gucik. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie to tak zawiesiłam głos, bo miałam taki pewien problem, jak cię przedstawić, bo właściwie tyle różnych dziwnych rzeczy robisz, że jeżeli powiem tylko wiolonczelista, no to będą cię tylko kojarzyć z wiolonczelą taką, nazwijmy to, klasyczną. Natomiast jeżeli powiem na przykład poszukiwacz nowych możliwości brzmieniowych wiolonczeli, to już cię chyba odnosi bardziej do tego, co robisz. Jeżeli dodam do tego jeszcze autor muzyki teatralnej, elektroakustycznej, elektronicznej, improwizator, tak może być? Czy coś byś jeszcze dodał?
Myślę, że to dosyć dużym zakresie się pokrywa z tym, co robię, więc raczej się zgadza.
No to dobrze, bo bałam się, że mogę coś pominąć. No dobrze, no to zacznijmy od tej wiolonczeli, Kuba, bo tak sobie pomyślałam, że jako wiolonczelista, to tak bym myślała o tym, że może byś powiedział kilka ciepłych słów o wiolonczeli, w ogóle o tym instrumencie niezwykłym. Dlaczego w ogóle się z wiolonczelą zdecydowałeś zbratać na życie?
Wiolonczelę chyba za mnie wybrali rodzice.
Tak zazwyczaj bywa,
tak,
no nie?
Z tego powodu, że wydawało im się, że to jest instrument mniej inwazyjny dla domowników niż skrzypce na przykład.
Czyli bali się, że nie zniosą.
Tak.
Pierwsze 8 lat jest ciężkie.
No a potem jakoś polubiłem i w tym zostałem. Wiolonczela jest instrumentem bardzo przyjemnym w obsłudze. Z tego względu, że gra się w pozycji wyprostowanej, instrument znajduje się po środku, więc nie szkodzi na postawę aż tak bardzo jak różne inne instrumenty, w typie na przykład fletu poprzecznego.
Albo skrzypiec, gdzie jest się trochę skręconym,
też,
prawda?
Też właśnie instrumenty smyczkowe, ramieniowe mają taką specyfikę. Bardzo duże możliwości brzmieniowe wiolonczela posiada. Nawet w swojej klasycznej odsłonie ta skala instrumentu jest bardzo duża. Możliwości kształtowania brzmienia są też bardzo duże. No jak wchodzimy na pole muzyki aktualnej, no to się okazuje, że wiolonczela po prostu bije na głowę skrzypce i altówkę. Nie przebija kontrabasu, jeżeli chodzi o różne wycudowane rzeczy, które na wiolonczeli da się robić, a na skrzypcach już z tego powodu, że struna jest krótka, pudło jest małe, nie ma tego rezonansu aż takiego, już się nie da.
No tak, czyli ona po prostu daje dużo takich, nazwijmy to, innych możliwości. No a powiedz, a dla ciebie takie inne możliwości, kiedy odkryłeś tego instrumentu?
Mnie się wydaje, że ja te możliwości odkrywałem na samym początku.
A dlaczego?
To jest bardzo prosta sprawa. Jak dziecko, a może nawet niekoniecznie dziecko, bo tak samo jest z dorosłymi, którzy uczą się grać. Bierze się instrument do ręki, coś się na nim robi, to wydaje jakiś dźwięk. I człowiek się cieszy i szuka jakichś takich dziwnych brzmień. Potem w toku edukacji oczywiście te wszystkie dziwne brzmienia są odsiewane.
Eliminowane.
Tak jest, żeby tym najszlachetniejszym, najbardziej klasycznym dźwiękiem, jak najbardziej nośnym i tak dalej, grać. A muzyka od początku XX wieku tak naprawdę, ta klasyczna, o muzyce bardziej swobodnej, to już w ogóle nie wspomnę, to od tego początku XX wieku muzyka nam pozwala na to, żeby to brzmienie coraz bardziej rozszerzać, coraz bardziej się rozpychać w tym brzmieniu. Nawet tacy kompozytorzy jak Debussy już różne stosowali, czyli sam początek XX wieku w sumie, zabiegi jakieś sul ponticello, jakieś sul tasto, bardzo, bardzo kolorowe w porównaniu do muzyki, powiedzmy na przykład Dworzaka, tak wiolonczelowo, no bo to Dworzak to jest utwór,
koncert,
emblematyczny
tak.
Koncert Dworzaka dla wiolonczeli, a to, co w muzyce klasycznej jest używane, ten zakres możliwości wiolonczeli, to myślę, że to jest około 20% tego, co z instrumentu da się naprawdę wydobyć.
Czyli właściwie z tej twojej wypowiedzi wnioskuję, że właściwie te dzieci, które są trochę niepokorne i które nie zostają jedynie przy tym, co daje im to klasyczne wykształcenie, tylko szukają czegoś innego, jakichś ciekawych współbrzmień, gdzieś tam uderzą, coś przesuną palcem, smyczek może inaczej poprowadzą, to nagle się okazuje, że odkrywają zupełnie inny rodzaj instrumentu.
No tak, tak jest.
No właśnie.
Potem ja do tego dochodziłem już jak skończyłem studia. Musiałem na nowo sobie poodkrywać ten zupełnie inny rodzaj instrumentu.
Ale wiesz, wspomniałeś tu Debussy'ego, jak to mówisz, to przypomniało mi się, że takie najsłynniejsze zdanie Debussy'ego, on to wyraził w jednym ze swoich tekstów, bo jak wiadomo, on pisał o muzyce i w takim periodyku, który nazywał się Komedia, i napisał, że przez całe życie pracowałem nad stopniowym wyeliminowaniem wszystkiego tego, czego mnie dotychczas nauczono. Więc myślę, że to jest właśnie ten element, czy naprawdę w tym klasycznym wykształceniu, mówię tutaj na razie, powiedzmy o szkole podstawowej i średniej, jeszcze nie dotykajmy studiów, nie ma miejsca na tego typu eksperymenty, że tak powiem, no, związane z programem szkolnym?
Ja miałem szczęście, że do szkoły drugiego stopnia chodziłem do Krakowa na ulicę Basztową i tam miałem szczęście...
Słynna Basztowa 9? Czy Basztowa 6?
Basztowa 6. Mm. Basztowa 6.
Czyli liceum.
Czyli liceum, tak. Szkoła ogólnokształcąca tak zwana. Ja miałem szczęście trafić na zajęcia kwartetu smyczkowego do pani Małgorzaty Gizy-Piątek, którą serdecznie pozdrawiam, która nam pozwalała, a nawet nas zachęcała do tego, żebyśmy grali rzeczy dziwne, że może niekoniecznie jakiegoś Schumana albo jakiegoś Haydna z tych prostszych, tylko pamiętam, że my weszliśmy od razu po prostu w XX wiek i to było super, to było coś zupełnie innego. Ja nie ukrywam, że ja też, ja w ogóle jestem, jeżeli chodzi o mnie jako muzyka klasycznego, to ja jestem bardzo złym muzykiem klasycznym. Bo ja nie rozumiem i nie czuję i z rzadka tylko mnie porywa ten idiom romantyczny. Ja nie porywa mnie Mahler, który wiem, że wielkim kompozytorem był i Bruckner mnie też nie porywa, jak również nie zawsze Mozart i właściwie w ogóle Chopin. To nie jest moja muzyka po prostu. Tak to wygląda.
No tak, ale przez te kształcenie, w sumie 12 lat, mówię o szkole podstawowej i średniej, jak przechodzi się przez to kształcenie, to jest właśnie przejście przez tych kompozytorów, których wymieniłeś. Czyli tak. Przez to klasyczne granie. I też niewiele miałeś tu szczęście, ale niewiele jest też kontaktu z tą muzyką XX wieku, a co dopiero z muzyką najnowszą, taką super nową. Taką, która powstaje obok nas.
Tak. Na tym etapie edukacji tego kontaktu jest bardzo mało, ale ja pamiętam, że my we własnym zakresie słuchaliśmy muzyki. Powiedzmy, że w toku, jeżeli chodzi o program nauczania historii muzyki tak zwanej, czy tam historii z literaturą, to tego XX wieku prawie nie było. Właściwie to się wszystko kończyło na Pendereckim, i
to jak za moich czasów, zupełnie
tyle.
Tak samo po prostu.
No z tym, że powiedzmy, że się kończyło na w tym przypadku na sekstecie Pendereckiego, który jest
tak,
utworem
jest...
jakby postromantycznym, albo nawet neoromantycznym.
Tak.
Także tak to wyglądało, ale myśmy z kolegami słuchali różnych dziwnych rzeczy, różnych krambów. Pamiętam, że kolega miał przegraną płytę z... 11 Echoes of Autumn i z kwartetem smyczkowym Black Angels. Mhm. I tego kramba słuchaliśmy. Mykietyna się słuchało też. Więc jakoś przychodziło to do nas poza programem nauczania, tak bym to określił.
No właśnie, ale powiedz mi, taka fascynacja twoja tą muzyką najnowszą. Pamiętasz ten moment, że pomyślałeś, że to może być coś bardzo ciekawego, kiedy jak gdyby otworzyły ci się oczy, kiedy rozszerzyła ci się ta myśl na to, że jednak muzyka to nie tylko Haydn, Mozart, prawda, Mahler, czy chociażby Dvořák. No.
Mnie to do mnie to docierało jakoś stopniowo, tak mi się wydaje, bo z jednej strony było to związane ze słuchaniem najpierw jazzu, a potem muzyki improwizowanej i gdzieś trafiłem na Machine Gun Brotsmana. I pamiętam, że ten utwór był, ta płyta w ogóle, że to było tak obrzydliwe dla mnie za pierwszym posłuchaniem, że ja to wyłączyłem po dwóch minutach, a potem stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz. I już posłuchałem więcej. Jakby zupełnie inny typ narracji, zupełnie inny typ brzmienia. Słychać jakieś wysokości, ale one właściwie żadnego znaczenia ze sobą nie niosą. Potem trafiłem gdzieś na Grizzleya, Vortex Temporum. I ta rozszerzona tonalność nie w znaczeniu dodekafonii czy jakichś serialistycznych rzeczy, których wtedy też zupełnie ani nie czułem, ani nie rozumiałem, to ten spektralizm mnie bardzo zafascynował. Bo ta muzyka brzmiała niesamowicie. Po prostu klasyczny skład instrumentalny, trzy smyczki, dwa dęte i fortepian nagle brzmi jak jakiś syntezator. Albo zespół syntezatorów. Więc tak to jakoś stopniowo do mnie docierało, stopniowo w to wsiąkałem i coraz bardziej w to wsiąkałem też grając to. Ja tak naprawdę grać muzykę współczesną zacząłem bardziej na poważnie na studiach jakoś w to wchodziliśmy.
Profesor Adam Klocek był twoim mentorem.
Tak, ja u Adama Klocka studiowałem wiolonczelę. Nie robiliśmy dużo muzyki XX i XXI wieku, natomiast on pozwalał mi grać to, co chciałem, z czego bardzo się cieszę i jestem mu za to wdzięczny, że jak chciałem grać utwór jakiś zupełnie nieznany, to mogłem. On mi mówił, że na razie ci nic nie powiem, sam się muszę tego nauczyć, ale grajmy.
Ale graj.
I to było bardzo cenne, bo ostatecznie studia są dla studenta. Zasadniczo.
Dobrze, że to powiedziałeś, bo nie każdy to wie.
No tak, zauważyłem, że nie każdy to wie, ale po to się idzie na studia, żeby studiować. Nie żeby, zwłaszcza na studia muzyczne, gdzie nie działają proste prawa i proste zasady. W muzyce nie zawsze jest tak, że 2 plus 3 równa się 5. Czasami wyjdzie 4 i 8 i to nawet bywa ładne i fascynujące.
I trzeba to zauważyć.
No, warto zauważać, a czy trzeba, to nie wiem.
Powinno się może tak zauważyć, żeby też ten świat był kompletnie inny. Ale ciekawe rzeczy mówisz, bo to znaczy, że miałeś pewien taki, nazwijmy to, luz repertuarowy będąc studentem Akademii Muzycznej w Krakowie. I to też powodowało, że ty mogłeś iść własną drogą poszukiwań.
To znaczy ten luz repertuarowy, on był też na tyle, na ile program określony przez Katedrę Wiolonczeli i Kontrabasu pozwalał. Więc ja oczywiście wszystkie jazdy obowiązkowe, etiudy, kaprysy, losowane gamy, wtedy kiedy trzeba było Bacha, no to Bacha, sonaty przed Beethovenem, sonaty od Beethovena, no oczywiście też to wszystko grałem.
No rozumiem, bo musiałeś grać, no
tak,
to jest zasada.
I niektóre rzeczy nawet z przyjemnością. Natomiast omijałem to, co mnie po prostu interesowało mniej.
No dobrze, ale powiedziałeś, że z przyjemnością. To powiedz, co było dla ciebie przyjemnością z tego repertuaru, jak nazwałeś jazdy obowiązkowej?
Ja bardzo do dzisiaj lubię Boccheriniego. Ja o Boccherinim w ogóle pisałem pracę magisterską. To jest kompozytor, który jest traktowany jako taki gorszy Mozart, co się urodził we Włoszech, a potem całe życie spędził w Hiszpanii. A to był człowiek, który pisał bardzo ciekawe rzeczy. To, że one formalnie się różniły od tego, co nam powiedzmy ten krąg wiedeński czy mannheimski serwował, to nie znaczy, że to było gorsze. Z mojego punktu widzenia to, że te formy utworów u Boccheriniego były pomieszane, że on pisał utwory kameralne, które nie mają trzech albo czterech części, tylko na przykład sześć, no to było super. To w ramach muzyki klasycznej i takiej dość nieskomplikowanej on robił bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No i też wirtuozeria wiolonczelowa na takim poziomie, na jakim powiedzmy w drugiej połowie XVIII wieku utwory wiolonczelowe nie stały u innych kompozytorów, bo nawet koncerty Haydna który dysponował w Eisenstadt znakomitym wiolonczelistą Kreftem. Niektóre koncerty Boccheriniego i sonaty są po prostu no, pół piętra przynajmniej wyżej pod względem trudności. Beethovena też bardzo lubię. Mhm. Beethoven, myślę, że jakby żył pod koniec XX wieku, to chyba byłby punkiem.
To bardzo bo możliwe.
On potrafił po prostu... To jest muzyka, która ma jakiś taki, taką bezczelność, którą ja odnajdowałem na przykład właśnie u Brotsmana. Mhm. To z takiej muzyki klasycznej. Brahmsa bardzo lubię również, natomiast to wszystko są jakieś takie, powiem jak niektórzy profesorowie mówią, to są wszystko muzyki, które one są emocjonalne, ale one są pozbawione jakiejś takiej nadmiernej emocjonalności, tak bym to określił.
Czyli to ciekawe określenie, ale ja się przez chwilę zatrzymam jeszcze przy Boccherinim i Beethovenie, którego wymieniłeś. Nie przybram się, chociaż wszyscy kompozytorzy są na B.
To jakimś dziwnym trafem.
Tak, jakoś tak dziwnie wyszło. Zastanawiam się, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Niemniej, chciałam cię zapytać o tych dwóch pierwszych, a mianowicie oni są no, pewnego rodzaju buntownikami w muzyce, prawda? Że ta muzyka jest, te schematy są już przez nich łamane.
No tak, tak, oczywiście.
Prawda? Więc widzę, że pociąga cię generalnie jakiś bunt, taka niecodzienność, nieprzyjmowanie tego, co jest, tylko rozszerzanie, tylko łamanie pewnych zasad, szukanie czegoś nowego. Czy to jest prawda?
No, na pewno mnie to pociąga, no bo to powoduje, że to, co robimy, jest ciekawe. Mhm. Niektórzy lubią robić cały czas to samo i odnajdują w tym przyjemność i się dobrze w tym czują. Ja lubię cały czas robić coś nowego i granie muzyki nowej, nomen omen, na to pozwala po prostu.
No tak, to jest właśnie bardzo fajne. Dlatego cię tak długo pytam o tą nową muzykę, bo wiesz, widzę, co się dzieje i właściwie za czasów Boccheriniego czy Beethovena to wszyscy byli współczesnymi kompozytorami, a teraz mamy do czynienia z czymś takim, że właściwie to jesteśmy no, pierwszym, przynajmniej ja, a może i drugim, nie, chyba pierwszym pokoleniem, bo dopiero Vivaldi i tam dalej to zostały odkryte lata 20, lata 30 XX wieku, więc drugim pokoleniem, które przestaje znać, skupia się głównie na tym, co było, słuchając jako słuchacz, bo takie są głównie repertuary naszych różnych orkiestr. Nie mówię orkiestr wyspecjalizowanych w muzyce współczesnej, ale w ogóle jako repertuar wykonywanych w zespołach. Natomiast mało wiemy na temat tego, że obok nas mieszka kompozytor na przykład i co on tworzy, i jaka jest jego muzyka. I to jest, uważam, że to jest jakiś no, błąd naszych czasów kompletnie, że my żyjemy z tą głową odwróconą do tyłu, jako słuchacze i jeżeli mamy wielką ochotę, to możemy oczywiście wybrać się na różne festiwale, bo takie są. Możemy iść na koncert specjalnej orkiestry, czy grupy, która się w tym specjalizuje w wykonaniu, ale jednak to nie wchodzi do tego wielkiego obiegu, albo wchodzi bardzo rzadko.
To się zaczęło w ogóle w XIX wieku, a nawet chyba pod koniec XVIII, bo jest zachowany list jednego z nauczycieli Beethovena, który pisał, że był na przedziwnym koncercie, że prezentowano tylko i wyłącznie muzykę zmarłych kompozytorów.
No tak, to już pokazuje, jaki to był dziwny koncert.
No właśnie, w tym momencie ewenementem jest, jak się prezentuje muzykę żywego kompozytora.
Tak. Co podkreśla się żywego kompozytora.
Tak, tak. To jest, to rzeczywiście tak jest. Ja ubolewam nad tym. Ja mam wrażenie, że to się przenosi. My w ogóle żyjemy, nie wiem, często ludzie mówią, że w Polsce to w szczególności, ale chyba nie w szczególności. W ogóle żyjemy w takim cały czas XIX-wiecznym pojmowaniu sztuki. Mhm. Że malarstwo akademickie XIX-wieczne, gdzie jest chłop z widłami przy chałupie, i on jest widoczny jako chłop z widłami przy chałupie. To jest w porządku i symbolika zastana jest w porządku, to jest czytelne, wiemy na co patrzymy, wiemy z czym to się wiąże, widzimy, że jest tam kwiatek, który symbolizuje jednak te nadzieje w ciężkiej chłopskiej doli i tak dalej i tym podobnie. Jesteśmy nauczeni jak to interpretować, jak to czytać.
Jak to rozszyfrować w ogóle.
Tak samo jesteśmy, tak samo z literaturą. My cały czas Mickiewiczem i Słowackim myślimy, trochę mało Norwidem z mojej perspektywy. No tak wychowujemy też sami siebie, tak wychowujemy młodzież. Lista lektur to dla ludzi świadomych, powiedzmy, czyli na poziomie liceum, to w dalszym ciągu jest oparte o właśnie taki dobrze, jeżeli pozytywistyczny idiom, ale też o romantyczny. I trochę rzeczywiście jest tak, że patrzymy wstecz. Z muzyką to jest coś przedziwnego, bo jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to wszyscy chcą słuchać muzyki, wszyscy, duża większość, może nie wszyscy, chcą słuchać muzyki dawnej, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, czyli taką, której się naprawdę chce słuchać, to nikomu nie przeszkadza to, że się słucha czegoś, co było... Co jest całkiem nowe, albo sprzed lat 15, albo sprzed lat 20. Co więcej, w muzyce tak zwanej klasycznej, jak jest coś niestandardowego, jakiś dźwięk, w cudzysłowie, brzydki na instrumencie zagrany, albo jakiś hałas elektroniczny, no to jest brzydki dźwięk albo hałas elektroniczny. Ale znowu w muzyce rozrywkowej to jakoś przechodzi. Przecież przesterowana gitara, fundament muzyki rockowej, to nie jest przyjemny dźwięk.
No generalnie nie.
Generalnie w ogóle drażni.
Boli czasem.
No więc właśnie i to jest wręcz pożądane.
Mhm.
Ludzie noise'u słuchają dla przyjemności niejednokrotnie, czego ja osobiście, nie zawsze to rozumiem, bo ja jakoś za noise'em takim prawdziwym nie przepadam być przewalcowany przez miejsce koncertu, ale i to jest okej, okay. Natomiast już w filharmonii, żeby orkiestra coś takiego zagrała i na przykład z elektroniką, żeby ludzie w filharmonii, szacowni słuchacze, zostali przewalcowani jakimś hałasem, no to już jest zazwyczaj przynajmniej kontrowersyjne.
Tak.
I to jest rzecz, której ja do końca nie rozumiem. Zastanawiam się, w którym momencie to się, ten odbiór sztuki dźwięku, bo przecież muzyką jest i Mozart, i muzyką jest, powiedzmy, no, Romitelli, którego dzisiaj będziemy słuchać. Gdzie ten odbiór sztuki dźwięku, ten odbiór bodźców słuchowych w tym i w tym drugim przypadku, gdzie nam się to jakoś porozchodziło?
No właśnie, wszyscy się nad tym zastanawiają, bo to są zupełnie oddzielne, jak gdyby dziedziny, oddzielne drogi. I być może, że ten świat klasyki, nazwijmy to tak, czyli to, co słuchamy w filharmonii, w operach głównie, to jest ten taki grzeczny świat. Czasem do niego wpadają jacyś ludzie, tak jak w latach 60. wpadł Krzysztof Penderecki, prawda, czy na początku ze swoją pasją na przykład wpadł Paweł Mykietyn, który też tam troszkę pomieszał. Mówię,
no w pasji oczywiście, tak, pomieszał.
Tak, no prawda, już sam fakt, że zrobił to
na
odwrotnie.
Odwrót, tak.
Tak, że zrobił to odwrotnie, że zaczynamy, że to jest retrospekcja. Taka w muzyce rzadko się zdarza, tak potraktowany temat. Nie mówię już tam o rzeczach harmonicznych i tych wszystkich, które się pojawiają i te mikrotony, ale że czasem właśnie ktoś tak coś wpadnie, przestawi, ale to jest na zasadzie po prostu takiej ciekawostki, a potem znowu wracamy do Beethovena, Brahmsa, Mahlera, Schumana, Schuberta i tak dalej. I ja nie mam nic przeciwko tej muzyce, bo ona jest piękna, tylko chodzi mi o pewne proporcje. Chodzi mi o to, że tej muzyki, nazwijmy tej pięknej muzyki z dawnych epok, nieżyjących kompozytorów, jak powiedziałeś, jest tak wiele, że nie mamy czasu poznać tych żyjących.
To się wszystko zgadza, no ale to być może to wynika właśnie z edukacji. Bo to,
no właśnie,
to przebiega na paru poziomach. Jeden poziom jest taki, że ludzie są, tak zwana kulturalna widownia, są nauczeni, że no... Mozart to tak. Mhm. Vivaldi jest piękny, Beethoven jest poruszający, Mozart jest urzekający, a Haydn napisał piękne dwa oratoria, będąc sędziwym starcem. I to się wszystko zgadza. Jesteśmy tego nauczeni. W szkołach muzycznych też jesteśmy uczeni tego grania ładnym dźwiękiem. Jesteśmy uczeni poprzez granie tych wszystkich kompozytorów z dawnych epok. I oczywiście człowiek się na graniu Bacha jest w stanie uczyć przez całe życie, nawet grając te same w kółko 6 suit wiolonczelowych. I można coś tam nowego dla siebie odnajdować cały czas. Ale to powoduje, że potem taki wykształcony wszechstronnie muzyk, przesiąknięty tą muzyką w gruncie rzeczy dawną, niezależnie od tego, czy to jest Szostakowicz, to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, bo o Szostakowiczu się często mówi, że to jest muzyka współczesna.
Tak, jest, tak, oczywiście.
Ludzie mówią muzyka współczesna, a on w tym roku minie 50 lat od jego śmierci.
Tak.
Więc to też na dobrą sprawę jest muzyka dawna.
Tak. No, ale tak jest wszędzie. Prokofiew też jest współczesny, prawda?
No więc właśnie. A 53 rok.
Rok śmierci.
To jest w ogóle przeciekawe. Dlatego, że mówimy o tym, że Prokofiew to jest muzyka współczesna, a Sibelius to jest muzyka romantyczna.
Tak.
A oni zmarli w tym samym roku,
tak,
zdaje się.
Tak, to jest bardzo blisko.
Zupełnie, jakby my tak patrzymy przez pryzmat tych nurtów w muzyce, a w ogóle nie patrzymy w kalendarz. Ja kiedyś we Francji chyba spotkałem się z taką grafiką w jakiejś sali koncertowej na cały hall, która od Perotinusa pokazywała rozwój muzyki i nachodzenie się kompozytorów. I nagle się okazuje, że od Beethovena do Schönberga to jest zaledwie przecinek w czasie.
Ale oczywiście, że tak.
Że to się wszystko działo równolegle właściwie.
A my mamy to zaszufladkowane.
A nas nauczyli myśleć, że tutaj ten zrobił reformę taką, a ten zrobił rewolucję, bo kontrafagot do orkiestry wprowadził, a to się wszystko działo ewolucyjnie i to się wszystko działo równolegle. No ale wracając do tego, dlaczego tego się nie gra. Mhm. Potem jest jakaś filharmonia i powiedzmy, że jakiś bardzo postępowy człowiek zostanie takiej filharmonii przysłowiowej dyrektorem. No i on może i by nawet chciał robić te koncerty w ten sposób, żeby powiedzmy, co drugi program zawierał coś świeższego. No i wtedy napotyka na opór ze strony widowni, bo widownia, nie licząc pojedynczych osób, albo powiedzmy 75% widowni, chciałoby słuchać tego, co zna. Muzycy no, też się czują lepiej w muzyce, którą znają, której są nauczeni, jak należy ją grać, jak należy wykonywać. W muzyce nowej często jest tak, że co utwór, to człowiek musi się uczyć czegoś nowego. To wymaga większego przygotowania. Nie każdy utwór da się zrobić w trybie pracy orkiestrowej od wtorku do piątku.
Tak, trzeba się samemu przygotować, oczywiście.
Znaczy, do muzyki klasycznej też się samemu trzeba przygotować, ale nie trzeba się przestawiać myślowo po prostu.
Tak, ale jak grasz po raz 50.
To jest ciężkie po prostu.
Piątą symfonię Beethovena, będąc w orkiestrze, prawda, po raz 50, no to umówmy się, że nie trzeba się tak przygotowywać.
No, tekst się nie zmienia, no oczywiście.
To jest
ale
kwestia.
Inną trudnością jest też granie tego żelaznego repertuaru przez kilkadziesiąt lat, powiedzmy,
świeżo.
Z zaangażowaniem
i
z koncentracją. To też nie jest proste.
No dobrze, ale już padło to nazwisko tutaj w naszej rozmowie. Bo zasadą taką jest, że zawsze czarodziej, a dzisiaj czarodziejem jest Kuba, i że zawsze czarodziej proponuje utwór, który miał dla niego duże znaczenie, i ty zaproponowałeś kompozytora, który się nazywa Romitelli. Powiedz coś o nim, bo nie podejrzewam, to jest człowiek urodzony w 63 roku, nie żyje już.
Tak, tak.
I włoski kompozytor. Powiedz, dlaczego jego w ogóle wybrałeś? Dlaczego tak?
Ja się długo zastanawiałem nad tym, co wybrać, bo ja właściwie nie mam... Nie jest tak, że ja usłyszałem jakiś jeden utwór, który tak bardzo mną wstrząsnął, że stwierdziłem, że teraz to się będę muzyką współczesną zajmował i teraz to się
od
wszystko
zmieni.
Od
tego momentu, tak.
Ale Romitelli jest jednym z twórców właśnie tego typu. On się urodził we Włoszech, ale to jest miejscowość Gorici. Mhm. Po słowiańsku Gorica. To jest pogranicze słoweńsko w tym momencie włoskie. Mhm. I to jest mam wrażenie, że ludzie stamtąd mają taką muzykę, jakąś osobność ogólnie w sztuce. Mhm. Romitelli, on się bardzo inspirował muzyką rockową. Zresztą sam początek Index of Metals to jest sample nieco przetworzony z Shine on Your Crazy Diamond Pink Floyd. I jak dla mnie w dalszym ciągu, mimo że od napisania tego utworu minęły 22 lata, to Index of Metals i inne utwory Romitellego zresztą też, to jest no chyba najbardziej udane, znane mi połączenie muzyki klasycznej z muzyką rockową, gdzie te dwa ciążenia są w miarę równoważne. Mhm. Także i utwór jest poruszający. No Romitelli tego utworu nie dokończył. Paolo Pacini ten utwór dokończył. Romitelli już był ciężko chory komponując i on zmarł w trakcie prób z zespołem Ictus. Po prostu jest to estetyka, która do mnie przemawia. Ja myślę, że gdyby takiej muzyki doświadczali ludzie w trakcie nauki, na przykład historii muzyki, zamiast na przykład trenu pendereckiego, to może nie funkcjonowałaby taka opinia, że muzyka współczesna to są same hałasy, niczego tam nie ma i na dodatek nie trzeba umieć grać i ci ludzie to grają tam byle co, bo no nie grają byle czego.
Tutaj też poruszyłeś temat, który chyba jest istotny. Nie wiem, czy będziemy w to wchodzić. Od ciebie zależy, bo może wrócimy do kompozycji, którą wybrałeś dokładnie, ale po prostu powiedziałeś coś takiego, z czego można by wnioskować, że jeżeli się gra muzykę współczesną, to ci, którzy ją słuchają, nie potrafią ocenić, czy ci, którzy ją wykonują, wykonują to dobrze czy niedobrze, bo nie mają narzędzi do tego, żeby ocenić, żeby powiedzieć, tak jak na przykład w przypadku jakiegokolwiek klasycznego, nazwijmy to, koncertu wiolonczelowego chociażby, że ktoś grał wspaniale, a tu nie wiadomo, jak grał. Można powiedzieć, że miał energię, że zaciekawił, no ale czy wykonał w 100% tekst muzyczny, nie wiadomo, bo ludzie nie znają, nie wiedzą. I czy to nie jest teraz patrząc z drugiej strony, że muzycy, którzy kończą na przykład szkoły, myślą też o tym, czy wejście przez muzykę współczesną na rynek muzyczny jest dla nich dobre jako dla wykonawcy? Czy oni odniosą, tak mówiąc wprost, karierę?
Ale czy...
Czy można to tak postawić? Takie pytanie? No bo wiesz, czasem jest tak, że popatrz, z punktu widzenia kompozytora, no Penderecki wszedł, nazwijmy to rewolucją w muzykę na tamte czasy. Ale już po 20 latach był kompletnie innym kompozytorem, a po 30 był już całkowitym romantykiem.
No tak było. Ale to w ogóle jest kwestia pokoleniowa chyba.
Tak?
Ja mam wrażenie, że się tylko Lachenman uchował taki, co to w dalszym ciągu pisze te swoje muzyki instrumentalne, konkretne, jak to sam to nazywa. Bo przecież o Góreckim nie wspomnę. My graliśmy ze spółdzielnią półtora roku temu przewrotny program. Był wczesny Górecki, późny Penderecki i Marc André. No i nagle się okazuje, że Górecki z 57 roku, no to jest muzyka tak postępowa, że hej, a teraz się tego nie pamięta, teraz Góreckiego się pamięta z trzeciej symfonii.
Tak.
A u Pendereckiego...
Lata 70 to są, tak.
U Pendereckiego cały czas jest na odwrót. Cały czas się mówi, że Penderecki, że to sam hałas i tak dalej.
No bo zapamiętali go ludzie z tego momentu.
Właśnie. To jest bardzo ciekawe. A ci kompozytorzy, którzy debiutowali powiedzmy pod koniec lat 50. na początku 60. Nie tylko w Polsce. Oni często, zwłaszcza w demoludach, się odwracali potem od tej awangardy, bo przecież podobno Arvo Pärt był kiedyś kompozytorem awangardowym.
Tak.
Peteris Vasks, łotewski kompozytor, dokładnie to samo. U niego się w latach 80. Coś się przestawiło, zaczął pisać modalnie, wręcz neorenesansowo, a wcześniej pisał utwory radykalne brzmieniowo, po prostu bardzo, bardzo agresywne, bardzo angażujące i słuchacza, i wykonawca. Ale wracając do twojego pytania.
Bo to też chodzi o wykonawców, prawda? No, nie no tylko
tak,
twórców.
Tak. Ja się zastanawiam, czy w ogóle można na etapie podejmowania decyzji o tym, że się będzie muzykiem, czy można sobie zaplanować, że się będzie robiło karierę, że się odniesie sukces. Mi się wydaje, że niekoniecznie. Można, powiedzmy, zdecydować się na pójście w kierunku komercyjnym, który jest, bywa, bo też nie zawsze jest jakoś tam bezpieczny pod względem posiadania ilości słuchaczy i budowania własnej marki. Można iść w stronę, wydawać by się mogło, bezpiecznego grania muzyki poważnej po prostu. Dobry muzyk zawsze sobie pracę w orkiestrze znajdzie, tak wszyscy mówili. Mhm. Że jak będziesz grał czysto i dobrym dźwiękiem, to się dostaniesz do orkiestry i będziesz sobie tam mógł grać, mogła grać, aż będziesz mieć
dość. Przez najbliższe 40 lat.
Na przykład. To myślę, że to jest bardzo różne i tyle.
No właśnie, to ciekawe powiedziałeś, bo ja się kiedyś tak zastanawiałam, bo wiesz, obserwując na przykład rynek muzyki dawnej, to jednak patrząc chociażby na Marka Minkowskiego, który wszedł, że tak powiem, w rynek właśnie wykonując muzykę dawną, ale szybko uciekł z tego rynku po pewnym czasie. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że było dla niego za ciasno, czy potrzebował innych utworów, czy też po prostu sukces, jaki odniósł w tym rynku, pozwolił mu sięgać po inne rzeczy, po które nie mógł sięgać, kiedy nie miał jeszcze tego sukcesu, bo to nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem.
No właśnie, to jest to, że nie wiadomo, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Rzecz jest tego rodzaju, że ja najchętniej bym... Wiadomo, że każdy się w czymś specjalizuje, każdy coś lubi mniej lub bardziej. Ale mnie bardzo imponują ludzie, muzycy, którzy są muzykami, jak to się mówi, człowiek renesansu, to może muzyk renesansu. Jest taki wiolonczelista, na przykład Jean-Guillaume Queyras, który z wielkimi sukcesami na instrumencie dawnym grał Bacha. Wspaniale z Freiburger Barok Orchester nagrał koncerty Haydna. Mhm. Ale gra też muzykę współczesną. Mhm. I dla mnie po prostu niesamowite jest to, że on pewną elegancję z muzyki dawnej przenosi do tej muzyki naszych czasów, ale też potrafi grać Haydna albo Schumana. Jest nagranie koncertu Schumana Amol, gdzie on robi takie rzeczy, że na każdej jednej uczelni to by go za to chcieli zlinczować. A on to robi, nic mu się nie dzieje, nikt ze słuchaczy nie doznał trwałych obrażeń od tego, że Schumann jest na przykład grany bez wibracji albo czasami przeforsowanym dźwiękiem. Nagle się okazuje, że kompozycja XIX-wieczna brzmi świeżo i w gruncie rzeczy muzyka jest jedna, tylko się warto jest nie zamykać.
I to jest bardzo dobre na naszą puentę, że warto się nie zamykać. I że muzyka jest jedna, chociaż takich osób jak ty wymieniłeś, tego wiolonczelistę, to naprawdę nie jest zbyt wielu na naszym rynku i niestety jesteśmy sprofilowani często. Chociaż zauważyłam, że często przenika się muzyka dawna ze współczesną.
Tak.
Tak samo jak chodzi o słuchaczy, o rynek odbiorcy, że to jest podobna grupa, być może jest to podobny rodzaj emocjonalności, który odpowiada w jednej i zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom, bo to też trzeba zauważyć. Ale dobra, wróćmy. Romitelli, Fausto Romitelli. Co przygotowałeś? Jaki to będzie utwór?
An Index of Metals.
Czyli to, o czym rozmawialiśmy teraz cały czas. I co w tym cię fascynuje najbardziej? Gdyby tak jednym zdaniem podkreślić, dlaczego warto go wysłuchać?
To jest bardzo wciągająca opowieść, bo tak to trzeba określić. W gruncie rzeczy o umieraniu, bo o tym ten utwór de facto jest. I tak jak wcześniej mówiłem, to jest coś, co jest atrakcyjne i wciągające i dla osoby, która słucha tylko i wyłącznie muzyki rockowej, i dla osoby, która boi się wystawić nos poza muzykę klasyczną.
Dobrze, no to zapraszamy Państwa, żeby teraz usiąść w fotelu i ten nos wystawić trochę poza muzykę klasyczną, bo być może tam jest właśnie ta przestrzeń, którą odkryjemy dla siebie. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie również.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jakub Gucik, wiolonczelista, a właściwie to poszukiwacz nowych możliwości brzmieniowych wiolonczeli, no i też autor, improwizator i autor muzyki teatralnej, elektroakustycznej, elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Program realizował Paweł Lorenz, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.